W audycji Masz Prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Dziś porozmawiamy o tym, jakie zmiany w kodeksie pracy czekają nas w tym roku, co się zmieniło, co na dobre wyjdzie naszym pracownikom oraz co na dobre wyjdzie pracodawcom. Mam nadzieję, że i jedne, i drugie zmiany znajdziemy w kodeksie pracy, a moim i Państwa gościem jest pani Marta Baczar z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Najpierw od tej, no nie wiem czy dobrej, ale myślę, że już zdążyliśmy się przyzwyczaić od ograniczenia handlu w niedzielę. Bo nie można powiedzieć o zakazie handlu w niedzielę, bo we wszystkie niedziele ten zakaz handlu nie obowiązuje. W 2018 było tak, że przez dwie niedziele w miesiącu zakupy mogliśmy zrobić, a w grudniu to już w ogóle sytuacja była taka, że w zasadzie chyba tylko jedna niedziela była bez handlu. I wróciliśmy do czasów, kiedy zakupy na okrągło przez 24 godziny robione mogły być. No ale teraz, pierwszy raz w niedzielę na zakupy wybierzemy się 27 stycznia. Tak. Ci, którzy chcą i żyć bez nich nie umieją. A potem to już tylko po jednej niedzieli
po jednej
w miesiącu.
Niedzieli w miesiącu. To prawda, ustawodawca stopniowo nam ogranicza możliwość dokonywania tychże zakupów w niedzielę i święta. No i oczywiście z jakimś tam sukcesem jednak, ponieważ z tego, co my obserwujemy jako Państwowa Inspekcja Pracy i nasze kontrole pokazują, że jednak ten zakaz jest przestrzegany. Jednak tak, są sporadyczne przypadki, które kończą się różnorako, ale naprawdę są to bardzo wyjątkowe sytuacje. W związku z tym ten zakaz jest przestrzegany i faktycznie w roku 2019 pozostanie nam zawsze ta ostatnia niedziela miesiąca, która będzie tą niedzielą, w której możemy dokonać tych niezbędnych zakupów. Dodatkowo jeszcze w niedzielę poprzedzającą 24 grudnia i Wielkanoc też będziemy mogli dokonać tych zakupów.
I te naruszenia, które na pewno się zdarzają, jeżeli chodzi o ten przepis, są już coraz rzadsze, czy wypracowali pracodawcy bądź też przedsiębiorcy takie ścieżki, że rzeczywiście mogą handlować w niedzielę spokojnie?
Ponieważ ustawa dopuszcza bardzo wiele wyjątków, więc pracodawcy no, jednak szukali tych ścieżek, które umożliwią im jakby legalny handel i powierzanie pracy i pracownikom, i tym, którzy wykonują pracę właśnie w niedzielę i święta. Ponieważ te wyjątki od zakazu handlu są bardzo szerokie, one teraz będą prawdopodobnie weryfikowane, ponieważ dają za dużą swobodę. Między innymi mówię tu o wyjątku, który traktuje inaczej tych pracodawców, którzy handlują głównie tytoniem oraz tych, którzy mają w swoim jakby zasobie dewocjonalia, a które tak naprawdę stanowią dosyć szczątkowy procent udziału i w przychodach tego pracodawcy, no ale jednak ustawa daje taką możliwość. W związku z tym pracodawcy korzystają z tego, no i z drugiej strony, no cóż, no, nie robią niczego tak naprawdę wbrew prawu tak jawnie. W związku z tym wydaje mi się, że to na drodze dopiero legislacyjnej musi być jednak uregulowane, żeby tych wątpliwości w ogóle nie było. Kto może, a kto nie. Faktycznie ten katalog jest bardzo szeroki, bo przecież mogą funkcjonować stacje benzynowe, co oczywiście zrozumiałe, cukiernie, ciastkarnie, piekarnie,
kwiaciarnie,
przycmentarne wszystkie takie stoiska, ale oczywiście też punkty apteczne, apteki, no i co w ogóle nie budzi wątpliwości, zakład opieki zdrowotnej, no szereg tych.
Ale wyjątków. Na niektórych sklepach też pojawiają się takie napisy, pojawiły się i one są otwarte w niedzielę, punkt pocztowy.
No tak, no właśnie. No to budzi jakby największe wątpliwości i w tej sprawie myślę, że też będą podjęte jakieś działania. Chociaż trudno im powiedzieć, bo jeszcze żadnego oczywiście projektu w tym zakresie nie ma tych zmian, poprawek. Ale faktycznie to może budzić wątpliwości, bo korzystanie nadmierne z takiego jakby szyldu, że jesteśmy punktem pocztowym, a tak naprawdę jesteśmy sklepem spożywczym, no może budzić wątpliwości i prowadzić do wniosków, że jednak tutaj
tą główną działalnością wcale
jednak,
nie
tak,
są punkty pocztowe, prawda?
Oczywiście.
A właśnie sklepy spożywcze. Ale ten zakaz handlu dotyczy wszystkich, nawet tych, którzy są właścicielami i sami stoją za ladą, prawda? To nie jest tak, że jeżeli jestem właścicielem i mogę sobie stanąć za ladą własnego sklepu, to mogę go w niedzielę otworzyć.
Tak, zakaz handlu jest takim ogólnym, w sumie tak poza wyjątkami, obowiązującym wszystkich, więc nie ma znaczenia ta własność jakby tego punktu.
Jeżeli chodzi o zakaz, on obowiązuje od soboty do końca niedzieli.
Niedzieli.
Czyli
tak,
w zasadzie można sklep otworzyć tuż po północy w poniedziałek.
No tak, tak. Zdecydowanie tak.
I to, ten zakaz handlu jeszcze wprowadził jeden zapis, który ogranicza, ale do tego też myślę, że zdążyliśmy się przyzwyczaić, że na przykład w Wigilię zakupy zrobimy do pewnej godziny.
Do
i tutaj
godziny
w zależności
14, tak.
od tego, jak sklepy sobie to ustalały i ustalają, to właśnie może być 13, może być 14.
14, ta najpóźniejsza to 14.
Ale tak. to już do zamknięcia sklepu, tak?
Do zamknięcia, do zakończenia wszystkich tych czynności, których musi pracownik wykonać, no żeby ta działalność jakby i z tym dniem i z tą godziną jakby została zakończona.
Dobrze, czyli w tym roku jedna niedziela, a w przyszłym?
A w roku 2020 kolejne ograniczenia, które dotyczą zakazu handlu w niedzielę, poza tylko wyjątkowymi dniami. To będzie Wigilia i oczywiście niedziela poprzedzająca Wielką Noc.
I to jest obowiązek, który spoczywa na pracodawcy, przestrzeganie tego prawa, bo tutaj nawet za zgodą pracownika nie można go zatrudnić po prostu w handlu.
Nie
oczywiście.
Można zatrudnić w handlu, nie można powierzać żadnych czynności związanych z handlem. Co więcej, w ustawie wyraźny jest zakaz nieodpłatnego nawet powierzania pracy, bo oczywiście można byłoby też uciec w taką dróżkę, że to nie jest praca, bo pracujemy bezpłatnie.
Wolontariat
tak zwany. Ale tutaj ustawodawca już wyraźnie o tym wspomina w ustawie.
To tyle, jeżeli chodzi o zakaz handlu w niedzielę i o to, do czego musimy się przyzwyczaić, do czego, o czym musimy pamiętać w 2019 roku, że tylko jedna niedziela w miesiącu będzie tą, w której zrobimy zakupy. A o innych zmianach w kodeksie pracy za chwilę. Słuchają państwo audycji Masz Prawo. W 2019 roku po raz kolejny zmienia się wynagrodzenie minimalne. W zasadzie już się zmieniło. Ta kwota minimalnego wynagrodzenia wzrasta od kilku lat dość sukcesywnie. Zaczęło się od równych 2000 zł, a teraz mamy...
Już 2250 zł brutto, co jednak już stanowi no, dosyć pokaźny wzrost tego wynagrodzenia, bo to jest całe 100 zł, wprawdzie brutto, ale jednak 100 zł. Podobnie również ze stawką godzinową z tytułu zawieranych umów zleceń bądź umów o świadczenie usług. Tutaj mamy stawkę 14,70 zł brutto. Więc ten wzrost zdecydowanie obserwujemy. Wzrost ten przekłada się między innymi, jeżeli chodzi o umowy o pracę, na wysokość na przykład dodatku za pracę w porze nocnej. Ponieważ ten dodatek jest ustalany właśnie od kwoty minimalnego wynagrodzenia, a w zasadzie od stawki godzinowej wypracowanej z minimalnego wynagrodzenia, w związku z tym każdy pracownik, który będzie pracował w porze nocnej, będzie uprawniony już do nieco wyższego już nawet w tym zakresie dodatku za pracę w porze nocnej. Co więcej, to minimalne wynagrodzenie przekłada się również na wysokość odprawy pieniężnej, którą pracownicy mają prawo otrzymać w sytuacji, gdy dochodzi do rozwiązania umowy z przyczyn dotyczących pracodawcy. W ustawie jest zapis taki o ograniczeniu tej odprawy do 15-krotności wysokości minimalnego wynagrodzenia. W związku z tym, no już w tym 2019 roku, no nieco ta stawka wzrośnie. W związku z tym ci, z którymi umowy rozwiązały się z końcem grudnia i ci, z którymi się rozwiążą za chwilę umowy, na przykład w styczniu, no to już będą mogli liczyć ci drudzy na jednak wyższą, więc to jest już dla nich coś na plus. Natomiast oczywiście jeszcze podstawa tego najniższego zasiłku chorobowego, wynagrodzenia chorobowego, to też to ten wzrost minimalnego wynagrodzenia ma na to wpływ.
Wiele takich pochodnych, które od tej podwyżki właśnie zależą, ale zacznijmy może od tego, jaki obowiązek mają teraz pracownicy, pracodawcy w związku z tą podwyżką. Czy oni muszą zmienić umowę o pracę, zmienić jakimś aneksem, wstawić?
To zależy. Jeżeli chodzi o umowy, w których mamy użyte sformułowanie, że to jest obowiązująca stawka minimalnego wynagrodzenia, to tak naprawdę pracodawca no, nie musi zmieniać tejże umowy z uwagi na to, że pracownik ma tę świadomość, że zawsze jest to ogłoszona ta kwota. W związku z tym na bieżąco pracodawca mają wypłacać właśnie w tej aktualnie obowiązującej wysokości. Można się z tym też trochę nie zgadzać z uwagi na to, że tak naprawdę pracownik powinien być poinformowany o stawce, która go obowiązuje, jaka mu przysługuje. W związku z tym oczywiście no, można jakby no, nie kierować się tą zasadą, ale wydaje się jednak, że pracodawcy powinni pomimo wszystko informować pracownika o kwocie obowiązującego go wynagrodzenia. I nawet gdy mają tę stawkę zapisaną właśnie, że to jest minimalna obowiązująca
kwota.
Bez kwoty. To jednak chyba zalecamy, żeby pracownicy byli w bardzo oczywisty sposób powiadomienie o tej stawce.
Czyli wówczas nie musi to być jakiś aneks do umowy o pracę, ale...
Jakaś informacja, cokolwiek. Mhm. Może być też aneks oczywiście do umowy. Tak, żeby pracownik był uświadomiony. Natomiast w tych umowach o pracę, w których jest kwota zapisana cyframi, czyli mamy na przykład 2100 zł, no to pracodawca już musi dokonać zmiany. Czyli po prostu tę umowę albo porozumieniem zmieniającym zmienić, albo jakimś aneksem, ale generalnie najbardziej właściwą formą byłoby tutaj porozumienie zmieniające tę umowę.
Ale czy w umowach o pracę zawieranych przez pracodawcę i pracownika ta stawka, te 2200 teraz, o których mówimy, musi być w umowie taka akurat kwota? Czy na przykład pracodawca może zawrzeć mniejszą i wszelkiego rodzaju, nie wiem, dodatki, akordy, inny sposób wynagradzania też wchodzi w tę kwotę 2250?
Tak, tak, oczywiście. My myślimy, jeżeli mówimy o minimalnym wynagrodzeniu, to zazwyczaj nam się to kojarzy, to takie wynagrodzenie zasadnicze, które każdemu przysługuje i to jest taka jakby podstawa, od której liczymy wszystkie inne pochodne składniki wynagrodzenia. Ale tak nie jest. Ustawodawca przewidział, że jedynie dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek za pracę w porze nocnej, dopiero od tamtego roku, odprawa emerytalna i rentowa oraz nagroda jubileuszowa, to są tylko te cztery składniki, które nie wchodzą do podstawy minimalnego wynagrodzenia. Natomiast wszystkie inne pozostałe, czyli nie wiem, premia jakaś regulaminowa w określonej kwocie, to, co sobie pracodawca wymyśli, dodatek funkcyjny, dodatek motywacyjny w określonych kwotach.
Stażowy.
Stażowy też oczywiście. One mogą się mieścić właśnie w tym minimalnym wynagrodzeniu. W związku z tym to podstawowe, takie zasadnicze wynagrodzenie może być określone w stawce mniejszej. Natomiast jeżeli pracodawca uzupełni te składniki innymi, to nie ma problemu. Oby tylko dało nam to w sumie kwotę 2250 zł brutto.
Ale jeżeli jest to jakaś premia, która jest rzeczywiście uznaniowa przez pracodawcę, przyznawana bądź nie, mhm, i w jednym miesiącu uda nam się te 2250 zarobić wraz z tą premią, a w drugim miesiącu pracodawca powie, no nie, dzisiaj to za ten miesiąc ta premia przysługuje, ale dużo niższa i do 2250 nie dojdziemy, to co wówczas?
No to wówczas pracodawca ma obowiązek wypłacić tak zwany dodatek wyrównawczy czy do płacy minimalnej. I tutaj w ogóle nie ma wątpliwości. Co więcej, nawet ci pracodawcy, którzy nie zmienią umów, czyli będą mieć dalej na przykład 2100, bo do tej pory obowiązywała taka stawka minimalnego wynagrodzenia, i nie zmienią kwoty, to i tak są zobowiązani do wypłaty od 1 stycznia 2019 roku tej kwoty 2250 brutto. To o tym trzeba pamiętać, że nie chodzi tu, nie czekamy na zmianę w dokumentach, tylko od razu pracodawcy są zobowiązani do wypłaty tej wyższej stawki.
Oczywiście są to kwoty brutto, te, o których mówimy, i kwoty za świadczenie pracy w pełnym wymiarze.
W pełnym,
tak?
wymiarze, oczywiście. Natomiast pracownicy, którzy są zatrudnieni w niepełnych wymiarach, no to proporcjonalnie tę kwotę minimalnego wynagrodzenia jakby dzielimy stosownie do etatu, w którym są pracownicy zatrudnieni.
Czyli jeżeli mamy stawkę zasadniczą niższą niż 2250, to nie biegniemy z tą umową od razu do inspekcji pracy i mówimy, że to już nieprawidłowość, bo generalnie być może pracodawca nam w jakiś inny sposób to uzupełni. Jeżeli nasze wynagrodzenie jest niższe, to, które już dostaliśmy do wypłaty, no to wówczas taki wyrównawczy dodatek nam przysługuje. Okay. Jeżeli pracodawca nam go nie wypłaca, to gdzie mamy to roszczenie?
No to wtedy jak najbardziej można zgłosić się do Państwowej Inspekcji Pracy i tutaj już w takim trybie kontrolnym inspektor pracy może dochodzić tego roszczenia, tej należności tego roszczenia.
Czyli te 2250 to jest liczba godzin, które w danym miesiącu są do przepracowania. Tak. 8 w tygodniu?
To jest tak.
8 dziennie, 40 w tygodniu.
To jest wymiar wymiar, który przypada nam na dany miesiąc kalendarzowy. I wtedy mnożymy wszystkie dni robocze razy 8 godzin z każdego tygodnia, a następnie dodajemy iloczyn 8 godzin z tych wystających poza pełne tygodnie dni i to daje nam wymiar przypadający do przepracowania pracownikowi na dany miesiąc.
Ale to wcale nie wygląda tak, że te 14,70 zł, o których za chwilę powiemy, przemnożone przez liczbę godzin do przepracowania, może nam dać kwotę znacznie wyższą niż 2,250, prawda? A kwota minimalna jest niższa.
Tak.
To, czyli te dwie stawki, o których tu mówimy, w ogóle się nijak do siebie mają.
No nie. To znaczy tak, pracownicy zatrudnieni na przykład na pełnym etacie ze stawką godzinową i pracownicy zatrudnieni na pełnym etacie ze stawką określoną miesięcznie, obie w tych kwotach minimalnych, nie oznacza to, że będą mieli to samo wynagrodzenie za miesiąc. Bo oczywiście stawka godzinowa z tej stawki określonej miesięcznie będzie inna w każdym miesiącu, bo w każdym miesiącu w zasadzie przypada inna liczba godzin do przepracowania. W związku z tym te stawki mogą być nawet niższe niż 14,70 i często pracownicy właśnie mylą ten fakt, mówią, że oni nie otrzymali 14,70 zł czy 13,70 jeszcze w tamtym roku, a przecież pracują za minimalną stawkę. Ale przy określonym miesięcznie, przy określonej miesięcznie stawce tutaj nie ma to już znaczenia. Czyli nie możemy się domagać tej stawki minimalnej godzinowej, bo jesteśmy zatrudnieni na miesięcznej.
Jeżeli mówimy o stawce godzinowej, to mówimy o umowach cywilnoprawnych bardziej tutaj, tak?
Tak, 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 tak. Ta stawka 14,70 dotyczy zazwyczaj umów zleceń czy umów o świadczenie usług. I to dotyczy tych umów cywilnoprawnych, to o tym trzeba pamiętać.
Jeżeli chodzi o umowy zlecenia, to musimy prowadzić ewidencję czasu pracy z tego wniosek.
Zdecydowanie tak. To jest obowiązek prowadzony od tamtego roku. I oczywiście forma prowadzenia tej ewidencji jest bardzo dowolna. Może to prowadzić osoba, której zlecamy wykonanie jakiejś pracy, może zleceniodawca. Oczywiście nie ma to znaczenia, byleby tylko była ustalona liczba godzin przepracowanych po to, aby właśnie ustalić, czy pracownik osiągnął tą stawkę minimalnego wynagrodzenia za godzinę jego pracy.
Ale w umowie zlecenia nie musimy określać godzin, w jakich ma być wykonywane zadanie, zlecenie, nie. Bo to nawet nie można powiedzieć o pracy, w jakich ma być wykonywane to zlecenie. Chodzi o to tylko, że musi być ta kwota i godzin, i kwota wynagrodzenia przemnożona przez siebie i nie może być niższa niż 14,70. Tak, tak. I do tego jest nam to potrzebne.
I
pracownik musi to w jakiś sposób poświadczać. Pracownik oczywiście zleceniobiorca.
No tak, no chyba, że sam będzie to oświadczenie składał, ile godzin przepracował, ale u zleceniodawców bardzo różnie jest to przyjęte. Często po prostu bazują na oświadczeniu pracownika, a często sami są w stanie weryfikować te godziny i wtedy poświadczenie nie jest potrzebne, bo wynika to na przykład, nie wiem, z systemu, w którym ewidencjonuje się czas pracy, który dotyczy zarówno na przykład pracowników, jak i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Więc jeżeli nie ma żadnych wątpliwości, to pracownik oczywiście nie musi tego poświadczać. No chyba, że są jakieś uzasadnione wątpliwości co do liczby godzin, to wtedy oczywiście no, pracodawca czy zleceniodawca musi tu znaleźć takie wyjście, żeby to w ogóle nie budziło na przyszłość.
Że pracownik sam sobie po prostu robi ewidencję i nie zgadza mu się to z tym, co robi pracodawca. Jeżeli mówimy o umowie o dzieło, to jest w ogóle inna umowa, bo to jest umowa rezultatu i tutaj trudno godziny liczyć.
Tutaj tak, oczywiście i dlatego ta stawka nie dotyczy umów o dzieło, absolutnie. W dziele mamy, znaczy kwintesencją tego dzieła jest to, że płacimy za wykonanie jakiegoś projektu, coś, co się kończy rezultatem
namacalnym.
Tak, że my wiemy, że dane dzieło zostało już wykonane. Dlatego tutaj o stawkach godzinowych nie można mówić.
A jak to w ogóle jest właśnie? Bo mówiliśmy o tym kiedyś bardzo dużo, że to zatrudnianie na umowach śmieciowych, czyli właśnie tych cywilnoprawnych, jest takie nadużywane przez pracodawców, że właśnie łatwiej im jest to rozliczać, mniejsze są koszty pracy. No teraz wprowadzając tę stawkę, już od ponad 2 lat ona obowiązuje, prawda? I minimalne wynagrodzenie, to wynika z tego, że nawet czasami lepiej jest chyba zatrudnić na umowę o pracę, bo można troszkę mniej zapłacić.
To prawda. To zależy od tego w ogóle, no, czym się kieruje pracodawca, czy zleceniodawca, nawiązując umowę z kimś. Czy jest to krótkotrwała chęć związania się z pracownikiem, czy to jest tylko do zaspokojenia doraźnych potrzeb. Oczywiście musimy mieć na uwadze te przesłanki, kiedy możemy w ogóle zawierać umowy cywilnoprawne, no bo nie możemy nimi zastępować na pewno umów o pracę. Ale jeżeli chodzi o jakieś takie doraźne potrzeby, no to jak najbardziej. Tu jest też ta potrzeba może zejścia z obowiązków, tak? Bo my sobie też nie zdajemy sprawy, ile na pracodawcy w sumie ciąży obowiązków. Natomiast samo ewidencjonowanie czasu jest dodatkowym, ale może nie aż tak absorbującym, jak szereg obowiązków, które ciążą na pracodawcy jednak. Więc dalej chętnie zleceniodawcy korzystają z tej formy zatrudniania, ale też widzimy, przynajmniej tutaj na poradach w Inspekcji Pracy, że przychodzi też duża liczba tych osób, które mają być zatrudniane jednak w ramach stosunku pracy, w ramach umów o pracę. I mówią, że pracodawca proponuje umowę, że to w ogóle nie jest to już tylko operowanie tymi umowami śmieciowymi, tylko umowami zlecenia bądź o dzieło, bo faktycznie to określenie stawki godzinowej No jakiś rezultat jednak osiągnęło w mojej ocenie. Jednak tutaj już nie można zaniżać tych stawek w taki bezkarny sposób, jak trwało to wcześniej.
No są inne przywileje płynące tutaj dla pracodawcy, bo chociażby to, że nie muszą udzielać urlopów wypoczynkowych, no tak, płatnych, no tak, i tego typu historie. Ale rzeczywiście trochę się już o tym przestało mówić, że jest takie nagminne korzystanie z tych umów cywilnoprawnych, zastępowanie ich umowami właśnie cywilnoprawnymi umów o pracę.
Tak, i myślę, że w ogóle to jest też jakiś taki chyba znak czasu, że mamy teraz trochę jednak rynek pracownika i to tak naprawdę pracownikowi oferuje się jak najlepsze, najkorzystniejsze warunki. W zasadzie często daje się też do wyboru mu umowę, jaką chce być związany z pracodawcą. W związku z tym wydaje mi się, że to nie jest już tak, że wykorzystujemy tego pracownika maksymalnie na najmniej korzystnych umowach. Właśnie nie. Teraz zaczynamy doceniać pracowników, a tym samym no, zabezpieczamy ich byt i taką ochronę prawną, dając im umowę o pracę.
Czyli to rynek pracy wymusił to, że te umowy cywilnoprawne wróciły na swoje miejsce i rzeczywiście nie zastępują umów o pracę, a są też wykorzystywane, bo do tego są też stworzone i są to instrumenty prawne, a w Polsce jest swoboda zawierania umów, więc tutaj i pracodawca, i pracownik mają po prostu większy wachlarz. O kolejnych zmianach w kodeksie pracy za chwilę. W audycji Masz Prawo rozmawiamy o zmianach w kodeksie pracy. Okazuje się, że nie jest ich tak mało, jak mi się wydawało, a nawet wręcz przeciwnie. Dotyczą może rzeczy, z którymi się nie stykamy tak blisko i nie dotykają nas tak osobiście w każdym dniu pracy, ale jednak nas dotyczą, bo chociażby to, że pracodawca prowadzi dokumentację naszą i akta osobowe, a te zmiany właśnie tego dotyczą, to też dla nas istotna zmiana.
Tak, zdecydowanie. Wychodząc chyba naprzeciw potrzebom pracodawcy, aby jednak tych dokumentów nie gromadzić zbyt wiele, ustawodawca założył, że pracodawca powinien mieć prawo wyboru co do formy prowadzenia akt osobowych i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy. W związku z tym od tego roku, czyli od 1 stycznia 2019 roku, każdy pracodawca może sobie dokonać wyboru, jak chce prowadzić te dokumentacje. Może to być forma papierowa bądź elektroniczna. Oczywiście, jeżeli decyduje się na formę elektroniczną, no to musi jednak zważyć na pewne konsekwencje tej decyzji, a zatem musi się zaopatrzyć w kwalifikowany podpis elektroniczny, ewentualnie pieczęć elektroniczną, no tak, żeby tutaj te zabezpieczenia, jeżeli chodzi o te dane, były jak najdalej idące. Oczywiście musi zeskanować również całą dokumentację.
Dotychczasowo, tak?
Znaczy dotychczasową może nie, ale jeżeli decyduje się na przykład na prowadzenie w formie elektronicznej, bo zawsze może dokonać takiego wyboru, nawet już w czasie obowiązywania tych zmian, to wówczas skanuje wszystkie dokumenty, które były. Ale tak naprawdę, jeżeli chce to zmienić, to wydaje się też, że wszystko trzeba już wtedy, tak, to tutaj jest racja. Tu trzeba byłoby wszystko zeskanować z uwagi na to, że przechodzimy już tylko na formę elektroniczną. Natomiast oczywiście ustawodawca daje możliwość zmiany prowadzenia. Może pracodawca przechodzić na formę papierową z elektronicznej i z elektronicznej na papierową, z tym, że musi uprzedzić wtedy pracownika. I wtedy pracownik ma taki przywilej, że jeżeli pracodawca przechodzi na formę elektroniczną, to może mieć dostęp do swoich dokumentów w formie papierowej i może je odebrać od pracodawcy.
A w ogóle pracownik ma możliwość przeglądania swoich akt osobowych, kiedy chce i jak chce?
Generalnie tak. Powinien mieć dostęp do swoich akt osobowych, aczkolwiek do tej pory w ogóle to nie było uregulowane. I tu chodziło tylko o takie, no, jakieś zdrowe zasady panujące u pracodawcy. No, jeżeli pracownik potrzebuje jakiegoś dokumentu, no to dlaczegoż by nie? To nie są jakieś tajne akta, tylko akta osobowe na dodatek, znaczy, tego pracownika.
Dokładnie, nie do kolegi będzie zaglądał.
Tak, więc dostęp jak najbardziej. Natomiast już teraz ustawodawca zagwarantował w kodeksie pracy, że na wniosek pracownika pracodawca ma obowiązek udostępnienia części dokumentów wskazanych przez pracownika, a nawet wszystkich, które znajdują się w aktach osobowych. Co więcej, ma do tego również dostęp każdy członek rodziny, jeżeli oczywiście pracownik na przykład umarł, no to wtedy nawet dostęp do tych akt osobowych mają członkowie rodziny.
Prawie jak u lekarza.
Tak.
Ale to takie też myślę, że wyjście naprzeciw temu, co dzieje się w firmach, bo większość firm już od jakiegoś czasu prowadzi ten elektroniczny obieg dokumentów. Przechodzi na to wszystko, co nazywa się E. Tak. I rzeczywiście akta osobowe były tutaj do tej pory wyłączone z tego E.
To prawda. I wydaje się, że to przy jakiejś prężnie rozwijającej się firmie, no to oczywiście to ma sens. To jest łatwy dostęp, prosty. No wydaje się, że to jeżeli pracodawca decyduje się na tę formę, no to powinno to po prostu być dla niego bardzo korzystne i wygodne.
I jego obowiązki tutaj to tylko i wyłącznie poinformowanie pracowników czy zgłoszenie tego gdzieś jeszcze?
Nie, nie. To jest informacja dla pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy, w jakiej formie będzie prowadzona ta ewidencja.
I archiwizacja, bo przecież te dokumenty muszą być archiwizowane.
No tak. I tutaj też poważna zmiana, to znaczy od 1 stycznia 2019 roku już nie będzie obowiązywał 50-letni okres przechowywania akt osobowych, jak to było do tej pory, ale 10-letni. Ale dotyczy to umów zawartych od 1 stycznia roku 2019, poza wyjątkiem, kiedy to pracodawca może oczywiście przejść na ten 10-letni okres przechowywania dokumentów, gdy złoży do ZUS-u raportów informacyjnych dotyczących pracownika. Te raporty informacyjne są to raporty, w których zawarte są dane niezbędne do ustalenia podstawy wymiaru emerytury bądź renty pracownika. Zawiera się tam też informacje w tym raporcie o tym, że pracownik pracował bądź nie w warunkach szczególnych i o tym, w jaki sposób doszło do rozwiązania umowy, jaki był tryb, jaka podstawa prawna i z czyjej inicjatywy. I jeżeli taki raport pracodawca złoży do ZUS-u, wówczas może przejść na ten 10-letni okres przechowywania dokumentów.
No tak, bo rzeczywiście problemy z aktami osobowymi były takie w momencie, kiedy była ta reforma duża w 98 roku i szukaliśmy dokumentów do kapitału początkowego. Biegaliśmy po różnych archiwach, sprawdzaliśmy. Są tacy, którzy do tej pory swoich dokumentów nie odnaleźli, więc może ta forma elektroniczna nie będzie taka zła, a ten 10-letni okres wystarczający, bo przecież ZUS już będzie teraz gromadził na bieżąco swoje dokumenty, a pracownik również. No dobrze, no to już wiemy, jakie zmiany, a jeszcze coś w tym kodeksie się zmieniło?
No tak, przede wszystkim ustawa o związkach zawodowych, które teraz mają otwartą drogę już do związków osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Także
to rewolucja.
Także to jest już prawo wszystkich osób świadczących pracę zarobkową, tworzenia związków zawodowych, bycia ich członkami. Oczywiście jest tylko taka regulacja, która wskazuje na czas pozostawania u pracodawcy, świadczenia pracy u danego pracodawcy, to jest 6 miesięcy. I to jest ten czas, który jest niezbędny do tego, aby w tę działalność związkową jakby wejść. Natomiast inna zmiana to oczywiście młodociani. Definicja już młodocianego z lekka się zmieniła, to znaczy obniżamy ten próg wiekowy. Teraz młodocianym,
będą pracować?
Tak, to jest już wiek 15 lat. No i oczywiście do 18 roku życia. I taki młodociany oczywiście po ukończeniu gimnazjum bądź 8-letniej szkoły podstawowej i zaświadczeniu lekarskim może być przy pracach lekkich zatrudniany, więc taki 15-latek również.
Czy nie będzie musiał już się uczyć? Wystarczy, że...
Znaczy uczyć się lepiej, żeby się uczył, ale tak. Jakieś tam dorywcze prace oczywiście może podejmować.
Jeszcze też terminy związane z umowami na czas określony się kończą,
tak.
Prawda?
Znaczy one się już skończyły. W zasadzie, jeżeli pracownik pozostał w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę na czas określony 22 lutego 2017 roku, to licząc 33 miesiące, minęły nam 21 listopada 2018 roku i od następnego dnia umowy na czas określony poprzekształcały się w umowy na czas nieokreślony. Także to zdecydowanie duża też rewolucja, bo one z mocy prawa się przekształciły i tutaj pracodawca nie musiał dokonywać żadnego ruchu, nie musiał informować pracownika, chociaż mógł, ale oczywiście nie musiał. Nie trzeba było jakiejś dodatkowej procedury, żeby te umowy się przekształciły. W związku z tym, kto nie przestrzegał jakby tych terminów, a chciał się związać tylko na czas określony, jeżeli chodzi o pracodawców, no to tutaj już jest jakby sprawa zamknięta. Trzeba pamiętać tylko, że umowy zawarte po 22 lutego 2017 roku, no to oczywiście ich limit liczymy tam od dnia zawarcia tej umowy, nie wliczając w to umów na okres próbny.
I czwarta to już ta na czas nieokreślony. Nie słychać nic, żeby pracodawca skrócił nam tydzień pracy, bądź też godziny nam troszeczkę zmienił.
Ale są projekty, aby na przykład dodatek stażowy włączyć do tych składników, które nie powinny wchodzić do minimalnego wynagrodzenia, co się wydaje bardzo słuszną zmianą z uwagi na to, że jednak pracownicy z długim stażem pracy no, mogą czuć się pokrzywdzeni w sytuacji, gdy ich cały dodatek stażowy, na przykład 20%, bo pracują 20 lat, jest wchłonięty do minimalnego wynagrodzenia, a przychodzi młody pracownik
I
ma ten dokładnie to samo wynagrodzenie, także ewentualnie ma zaraz po 5 latach już dodatek stażowy i te wynagrodzenia są na bardzo zbliżonym poziomie, więc oby ta zmiana weszła w życie.
Ale kiedy? Nie wiadomo.
Nie wiadomo.
Na razie trwają prace. O wszystkim tym, co będzie się zmieniało, jak będzie się zmieniało i w ogóle generalnie o prawie pracy rozmawiać będziemy w audycjach Masz Prawo na pewno nie jeden raz jeszcze, a moim Państwa gościem była dziś pani Marta Baczar z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Wszystkich, którzy mają wątpliwości, zapraszamy na Fabryczną. Tam można uzyskać porady prawne. Za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Audycja Masz Prawo za tydzień, a do usłyszenia mówi Państwu Dorota Niebrzydowska.